Co w kocie piszczy?
Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorka książek, behawiorystka, osoba z ogromną wiedzą na temat zwierząt, ale przede wszystkim kotów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaproponowała pani, żeby porozmawiać o tym zderzeniu instynktu łowieckiego kotów z ptakami, które jeszcze nie potrafią latać, czyli z podlotami.
Rzeczywiście teraz mamy taki wiosenny czas. Zresztą w tym roku wiosna no w ogóle dosyć, powiedzmy, wolno się rozpędzała, ale maj to jest zazwyczaj właśnie taki czas, kiedy zaczynają się pojawiać tak zwane podloty. Podloty to są młode ptaki, które w danym roku wykluwają się z jajek i to są ptaki, które już opuszczają gniazdo, ale jeszcze nie są w pełni samodzielne. Po prostu nie wszystkie gatunki ptaków są w stanie w gnieździe ćwiczyć loty i nie wszystkie wychodzą z gniazda już gotowe do tego, żeby w pełni sobie radzić w przestworzach i w przestrzeni. Więc na przykład gołębie są właśnie takimi ptakami, które mają ten okres bycia podlotami, czyli to są młode, jeszcze czasami nie do końca nawet tak idealnie wypierzone osobniki, którymi opiekują się rodzice. Rodzice zazwyczaj są gdzieś blisko, są po to, żeby odstraszać drapieżniki, ale też po to, żeby dokarmiać takiego młodego osobnika. I pod ich, że tak powiem, nadzorem, pod ich czujnym okiem, taki młody ptak uczy się latać, uczy się tych wszystkich fizycznych, że tak powiem, elementów, które są mu do samodzielnego funkcjonowania potrzebne, ale niestety no, latać samodzielnie jeszcze wtedy nie potrafi. I to jest właśnie ten moment, kiedy takie ptaki są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. I jednym z tych niebezpieczeństw, szczególnie właśnie w obszarach zurbanizowanych, jest właśnie kot, tak? Kot domowy, wypuszczany bez nadzoru, który no, dalej pozostaje drapieżnikiem, pomimo tego, że mieszka z nami, pomimo tego, że może nawet, nie wiem, spać z nami na poduszce w nocy, dzielić z nami przestrzeń, może być naszym najlepszym przyjacielem, to jednak kot wypuszczony bez nadzoru jak najbardziej może zaktywować te swoje łowieckie potrzeby, łowieckie instynkty. A widząc takiego ptaka, który właśnie jest na tym etapie nauki, no to, że tak powiem, kotów to graj, bo to żaden przeciwnik, bo taki ptak no, nie ucieknie, nie zawsze rodzice będą też w stanie go obronić. I tak naprawdę to jest ten okres, kiedy koty są w stanie wyrządzić olbrzymie szkody w przyrodzie, właśnie ze względu na to starcie i jakieś takie zderzenie z tym światem jeszcze nie do końca przygotowanych do życia młodych ptaków.
Ten kot nie odpuści. Po prostu, kiedy on będzie miał kontakt z ptakiem, instynkt się uruchamia i kot go po prostu zabije, prawda?
Najczęściej właśnie tak to wygląda. Bardzo rzadko się zdarza, żeby kot patrzył obojętnie na taką sytuację. To muszą być naprawdę wyjątkowe zwierzęta. Nawet takie koty, które w domu są takimi, powiedzmy, kanapowymi leniami i raczej nie interesuje ich jakaś taka większa aktywność. W momencie, kiedy są na zewnątrz, kiedy właśnie uruchamiają się te instynkty, no potrafią bardzo szybko i niestety też bardzo skutecznie zadziałać. I też wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kocia ślina dla wielu ptaków jest toksyczna. Więc nawet jeśli kot, powiedzmy, pokiereszuje takiego ptaka, ale go nie zabije, tylko po prostu gdzieś tam no, ten zwierzak, ten ptasi zwierzak odniesie nawet naszym zdaniem może niewielkie powierzchniowe rany, to i tak może dojść do sytuacji, w której on tego nie przeżyje w wyniku zakażenia, które będzie następowało po takim, że tak powiem, nadgryzieniu przez kota. Więc to, że ktoś mówi, a bo mój kot nie zabija, tylko tam pobawi się chwilę i na przykład ptak potem mu ucieknie, czy on tego ptaka wypuści, to wcale nie oznacza, że to zwierzę przeżyje. Bo po takim ataku kota naprawdę są bardzo małe szanse na to, żeby ptak wrócił do zdrowia i był w stanie samodzielnie rzeczywiście funkcjonować.
Czyli opiekunowie kotów nie przyjmują do wiadomości tego, że ich kot może skrzywdzić inne zwierzę wypuszczone na zewnątrz?
Opiekunowie bardzo często, ci, którzy właśnie wypuszczają zwierzęta bez nadzoru, zasłaniają się tym pojęciem instynktu, że ich kot przecież musi kanalizować swój instynkt łowiecki, że to jest normalne, że to jest naturalne. Normalne i naturalne jest to, że kot pustynny poluje na obszarach pustyni nubijskiej, czyli tam, skąd się wywodzi, i to jest okej, bo to jest gatunek tam zamieszkujący, tam funkcjonujący. Natomiast nasz kot domowy w tych obszarach, w których my w tej chwili żyjemy i koty razem z nami, jest gatunkiem obcym i inwazyjnym. To nie jest zwierzę, które jest częścią ekosystemu. Częścią ekosystemu w naszej szerokości geograficznej jest żbik i ryś i one rzeczywiście odnajdują się w tym, że tak powiem, w całym łańcuchu przyrodniczym. Natomiast kot domowy, zwłaszcza zwracając uwagę na to, jak duża jest jego populacja, jest tak naprawdę biologicznym szkodnikiem. Zwłaszcza, że większość tych zwierząt, które są świadomie wypuszczane z domów, to przecież są zwierzęta, które nie polują z głodu, tylko polują, bo to jest dla nich forma rozrywki. A jeżeli mówimy o zaspokajaniu instynktów kota domowego, to za zaspokajanie tych instynktów odpowiedzialny jest opiekun. I to on powinien poświęcić czas swojemu zwierzakowi, zagospodarować mu przestrzeń, zaproponować mu różne urozmaicenia, dać mu sposób na kanalizowanie tych instynktów, ale w warunkach właśnie takich kontrolowanych, gdzie żadnemu innemu żywemu stworzeniu z tego powodu nie stanie się krzywda.
Andrzej Pianowski, który audycję realizuje, opowiadał mi przed audycją, że kot jego mamy nie chce bawić się różnymi zabawkami, ale za to upolował telefon i niestety telefon chyba teraz nie do końca działa. Właśnie widzę minę Andrzeja. No tak, bo te zabawy muszą być odpowiednie. Pani o tym mówiła wielokrotnie, prawda, że po prostu rzucenie czegoś kotu chyba też nie skłoni go do polowania.
Koty są bardzo różne, mają bardzo różne upodobania. Jeden kot będzie dosłownie wariował na punkcie na przykład jakiejś zabawki z piórkami. Inny kot tej samej zabawki potrafi się bać. Jedne koty będą wybierały obiekty kuliste, inne szeleszczące, jeszcze inne będą szukały obiektów podłużnych. Są koty, które uwielbiają na przykład kraść opiekunom długopisy. Stefan jest absolutnym maniakiem rurek do napojów. Chociaż no teraz już nie mamy w zasadzie plastikowych rurek. Ja mam kilka takich zachowanych, które czasami mu gdzieś wyciągam właśnie jako taką jego ulubioną zabawkę. Więc każdy kot jest inny i naprawdę trzeba poszukać. To nie jest tak, że wejdziemy do sklepu zoologicznego, weźmiemy 3 pierwsze lepsze losowe zabawki z półki i nasz kot oszaleje na ich punkcie. Nawet patrząc na różnorodność dostępnych zabawek, ich formy, ich jakby właśnie rodzaje, widać, że no naprawdę rzadko się zdarza taka zabawka, której nie polubi żaden kot na świecie. Każdy, że tak powiem, ma jakieś swoje własne, tam widzimisię. No i naszym zadaniem jest szukać, tak? Ja nigdy nie zapomnę, jak Gruby, czyli ten najstarszy kot w mojej rodzinie, który odszedł od nas w zeszłym roku, po prostu aktywizował się na widok suchego kawałka makaronu. To była ta najważniejsza rzecz na świecie, która powodowała u niego radość niepomierną, i drugą taką zabawką w jego przypadku była sprężynka z długopisu. Ale zanim myśmy doszli do tego, że chodzi o sprężynkę z długopisu, to też trochę czasu upłynęło. Także no, trzeba szukać.
Ja przypominam sobie Oliwkę, że wśród kotów moich rodziców Oliwka po prostu była na pierwszym miejscu. Ale wracając do tematu. Pani nie jest ornitologiem, jest pani miłośniczką kotów, ale przede wszystkim znawczynią kotów, a jednocześnie mówi pani i edukuje na temat szkodliwości wypuszczenia tych kotów domowych. Z jakimi reakcjami spotyka się pani i też osoby, które właśnie taką edukacją się zajmują ze strony osób, które uważają, że to wypuszczanie kotów jest okej?
No, reakcje potrafią być bardzo silne i bardzo skrajne, do tego stopnia, że takie właśnie osoby, które próbują tłumaczyć ten olbrzymi wpływ kota na środowisko zewnętrzne, są często wręcz posądzane o nienawiść do kotów. O to, że my działamy na szkodę tych zwierząt, że negujemy ich naturę, że próbujemy je krzywdzić. Wręcz nawet zdarzają się takie oskarżenia, że tworzymy kotom czarny PR i że ten czarny PR prędzej czy później doprowadzi do tego, że na przykład pojawi się odstrzał kotów i że no nieomalże pojawiają się takie oskarżenia, że to my chcemy do tych kotów strzelać. Absolutnie tak nie jest. To nie chodzi o tworzenie negatywnego PR-u, nie chodzi o oczernianie tego kota, o budowanie jakiegoś takiego złego obrazu, chodzi o fakty. Niestety badania naukowe wykazują jasno, że kot w naturze sieje ogromne spustoszenie i to już nie jest kwestia tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Tak? To zostało po prostu policzone, przebadane i wyniki są takie, jakie są i nie możemy ich negować i gdzieś zacierać tylko dlatego, że my się z nimi nie zgadzamy albo my uważamy, że jest inaczej. Naszą rolą jako edukatorów jest właśnie wyjaśnianie tego wpływu kota i to, co my staramy się zrobić, to właśnie uchronić koci gatunek przed takim smutnym losem, jaki już niestety spotkał koty na przykład w krajach okolic niderlandzkich, gdzie w pewnym momencie faktycznie odstrzał kotów wprowadzono. Tak samo jak wprowadzono odstrzał kotów w Australii ze względu na to, jak bardzo szkodliwy był ich wpływ na przyrodę rodzimą. To, co my próbujemy zrobić tutaj na naszym polskim gruncie, to właśnie nie dopuścić do takiej sytuacji poprzez uświadamianie, poprzez edukowanie i poprzez tłumaczenie ludziom, że to my odpowiadamy za ten stan, to nie koty są winne. To my jesteśmy winni temu, co się dzieje.